Tytuł tygodnia.
Lex McNeil,
Gillian McCain,
Please Kill Me, punkowa historia punka.
Słuchając tego fragmentu, okazuje się, że wiele do powiedzenia mają menadżerowie z wytwórni płytowych.
No bo widzisz, tutaj jest tak, że im zależy tylko na pieniądzach.
Czyta Tomasz Budzyński.
Look up here, I'm in heaven.
Jane Canty. Po tym, jak wszyscy wróciliśmy z Londynu, David Bowie zaczął swój odlot z Ziggym Stardustem. Dał się przekonać do ścięcia włosów i zafarbowania ich na pomarańczowo. Cały ten kosmiczny trip to Angela na to cisnęła. Tony DeFries zatrudnił Cherry Vanillę, Lee Childersa, Tony'ego Zanettę, Jamiego De Carlo, wszystkich tych świrów, którzy mieli się postarać, żeby David dobrze wyglądał. Gdyby nie Pork Andy'ego Warhola, nigdy nie byłoby Main Man ani Ziggy'ego Stardusta. Lee Childers. David Bowie zaczął kreować w Londynie swoją legendę. Nagle to jego zwyczajne gitarowe brzdąkanie z Mickiem Ronsonem stało się naprawdę wielką sensacją. Gdy nadszedł czas, żeby sprowadzić Bowiego do Ameryki, Tony DeFries, który był menadżerem, nawiązał kontakt z Tonym Zanettą, który grał Andy'ego Warhola w Pork. Łączyły ich jakieś więzy, Bóg wie jakie. W każdym razie Tony DeFries i Tony Zanetta zabrali mnie na kolację do Pitt's Tavern. Och, myślę, że powinniśmy to zrobić. Och, to byłoby wspaniałe. Pod koniec kolacji Tony DeFries powiedział: no cóż, myślę, że siedzi przed nami wicedyrektor. Nawet sobie sprawy nie zdawałem, że to rozmowa o pracę. Myślałem, że po prostu jem kolację. A zostałem wicedyrektorem, main man, spółki zajmującej się managementem Davida Bowiego. Potem oczywiście wciągnęliśmy w to Cherry Vanillę. Została sekretarką i nagle staliśmy się amerykańską firmą.
O czym myślałeś, czytając ten fragment?
Szczerze mówiąc, o Davidzie Bowie i o jego ostatniej płycie. Ta płyta Black Star, nie? Którą uważam za najlepszą płytę w jego życiu i uważam, że jest to w ogóle najlepsza płyta ostatnich 20 lat. Jestem to absolutnie pewny tego. Przy czym David Bowie nagrał tych płyt bardzo wiele. I tak jak tutaj w tym fragmencie było o tym, że postawa i wizerunek jest ważniejszy od muzyki, to wydawało mi się, że przez całe życie chyba Davida Bowie najważniejsze było, jaką miał fryzurę tak naprawdę, a nie co tam śpiewał. Ale na tej jego ostatniej płycie jest ważniejsze już, co śpiewa i co gra.
Na ostatniej.
Na ostatniej płycie w życiu. Nagrał i umarł.
Paul Morrissey. Tony DeFries ściągnął do warholowskiej The Factory tego śmiesznego gostka, Davida Bowiego. To ja musiałem prowadzić tam cały biznes. Nie omawiali niczego z Andy, bo Andy nie wiedział, co powiedzieć, więc wszystko było na mojej głowie. No więc rozmawiałem z Tonym DeFriesem, a on mówi: dostałem dużo pieniędzy od RCA, żeby promować tego faceta w Ameryce. I wskazuje na Bowiego, tego pociesznego bladawca siedzącego w kącie. Myślimy, że się wybije, ciągnie Tony. Jest niezły. A RCA dało mi sporo kasy, więc mam taki pomysł na promocję Bowiego, żeby Andy Warhol towarzyszył nam podczas amerykańskiej trasy koncertowej. Andy siedzi w jednym kącie, a ten mały zachukany Bowie w drugim. Jeden łypie na drugiego z końca sali, a tutaj DeFries proponuje, żeby zapłacić Andy'emu za bycie grupi. Dla Davida Bowiego. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Pytam, RCA zapłaci tobie, a ty zapłacisz Andy'emu? Czemu nie zapłacą nam za promowanie naszego albumu?
tak jak to było z Velvet Underground. To była kompletna głupota. Pobieranie opłaty za promowanie kogoś, z kim nic cię nie łączy. Tylko dlatego, że The Freeze chciał, żeby David Bowie był nowym Velvet Underground.
Tytuł tygodnia.
Lex McNeil,
Gillian McCain.
Please Kill Me. Punkowa historia punka. Przyłożył Andrzej Wojtasik, wydało wydawnictwo Czarne.
Czyta Tomasz Budzyński.
Wybrał i przygotował Jacek Kosiak. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a star. Blow.